czemu służyła ta lutowa operacja racjonalizacyjna, jeżeli chodzi o linie komunikacyjne w Tarnowie?
No przede wszystkim tutaj chodziło o zbadanie rentowności, bo ta w ogóle cała optymalizacja była przeprowadzana w prawie już od początku roku 2011, tak naprawdę. Zaczęło się to wszystko od wniosków czy protokołu, które złożyło NIK do MPK i wtedy MPK wystąpiło do pana prezydenta o zbadanie również od strony zasadności wyjazdów tych autobusów na linię i tak dalej. Pan prezydent zdecydował się wtedy powołać komisję, w którego skład mieli być przedstawiciele MPK, oczywiście organizatora Wydziału Usług Ogólnomiejskich, Centrum Usług Ogólnomiejskich, i potem się okazało, że jednak najlepiej będzie, jeżeli to będzie takim też troszkę okiem zewnętrznym spojrzenie na całość komunikacji miejskiej. I pan prezydent zdecydowanie potwierdził tutaj to, że chce, żeby jednak uczestniczył ktoś z zewnątrz. Kilka miesięcy trwało wyłonienie jakiejś tam firmy, żeby no, przygotowało taką optymalizację. Więc to cały rok w zasadzie były przygotowania tych projektów, były tutaj przedstawiane koncepcje. W zasadzie nawet od ostatniego jakby już wprowadzenia tych zmian w roku 2012, w lutym, były jeszcze koncepcje nawet dwie i bardziej radykalna również była. Została wprowadzona ta mniej radykalna, za czym ja tutaj definitywnie byłem. Więc tak to było, jeżeli chodzi o całą historię tego. Natomiast czemu ma służyć? No, przede wszystkim było tak, spojrzenie na ekonomizację przejazdów, ekonomizację od strony organizatora, czyli pana prezydenta, czyli zapewnić komunikację, ale jak najbardziej efektywną, żeby jak najmniejsze, można powiedzieć, tutaj od strony miasta pieniądze zapłacić za nią.
Natomiast od strony... Badana również jakby przepustowość poszczególnych połączeń.
Tak, Było badane napełnienia na tych połączeniach. Była badana możliwość jakby dublowania się połączeń, czy można zrealizować to połączenie poprzez na przykład jedną linię, czy poprzez przesiadkę na dwie linie ewentualnie. I z drugiej strony, patrząc również od strony tak jakby operatora, czyli tego przewoźnika, czy ten autobus jadąc jedną linią nie mógł być wykorzystywany jeszcze na innej linii w międzyczasie, a nie stać na zajezdni, bo jest niepotrzebny wtedy i on musi stać. I automatycznie kierowcy, który jest do tego auta dopisany, czyli od strony MPK, jak najmniejsza ilość pojazdów, jak najmniejsza ilość pracowników automatycznie kierujących tym pojazdami, a spełniających zadanie nasze jako organizatora, a z drugiej strony patrząc na te zapisy ustawowe, które mówią o czasie pracy kierowcy, układu zbiorowego, żeby tam nie było znowu jakieś, powiedzmy...
Dobrze. Na ile, panie dyrektorze, sytuacja, która no de facto zaistniała w tamtym roku, czyli powrót jednego de facto przewoźnika na wszystkie linie komunikacji miejskiej w Tarnowie, zdecydowała o, nie wiem, jakimś przyspieszeniu, na przykład pracy nad tą restrukturyzacją, czy jakimś tego jednego przewoźnika na decyzje podejmowane tutaj przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w tym zakresie?
Znaczy nie tak, tutaj nie było jakiegoś takiego większego wpływu na to, ponieważ jeżeli myśmy to zaczęli tą sytuację od początku roku 2011, wtedy tymi przewoźnikami na zasadzie byli jeszcze dwaj przewoźnicy i to w proporcjach podobnych jak to było przed laty, czyli 20% PKS, 80% MPK. Tu nie było jeszcze mowy, ponieważ dopiero w sierpniu tak naprawdę było powołanie przeze mnie komisji przetargowej na rok 2012. Tutaj nie mogliśmy mówić, że akurat będzie jeden przewoźnik, czy tak jest teraz, czy na przykład nikt nie wystartuje w przetargu, bo tak naprawdę był ktoś jeszcze obcy w przetargu. Natomiast podstawił jeszcze wyższą cenę niż MPK, więc tutaj to nie było jakimś, nie wiem, priorytetem, czy ewentualnie jakimśkolwiek warunkiem, że to zostanie wprowadzone, bo MPK akurat może przejąć linię. Na pewno nie.
Jest możliwość korekty tych ustaleń, które w lutym weszły w życie, jeżeli chodzi o linie komunikacyjne w Tarnowie. Jakie zmiany są projektowane w najbliższym czasie?
To znaczy tak, wracając jeszcze do tej w ogóle optymalizacji. Ona została wprowadzona faktycznie w lutym, 13 lutego i to był pierwszy dzień ferii. Tutaj okazuje się, że wspólnie i ta firma proponowała, żeby to był taki okres, gdzie tak naprawdę albo się zaczynają wakacje, albo się kończą wakacje, albo się rozpoczyna ferie. Myśmy to tak wprowadzili faktycznie, jak już te ferie nie od 1 stycznia, tylko od 13, żeby jeszcze tam spokojnie w jakiś sposób to nagłośnić, żeby spokojnie, nie zaraz po Sylwestrze te zmiany wprowadzić. No, liczyliśmy się z tym, że te zmiany są dość duże i takie ostatnie, takie większe zmiany to pewnie były w latach 80. tak naprawdę, takie poważne badania na pełni były wtedy robione, poważne koncepcje co do przepustowości i tych autobusów, ulic, przejazdu i tak dalej. Konkretnie nawet już chodzi nawet o numerację linii i tak dalej. Także to były dosyć już gruntowne pomiary przez tą firmę. Oni tutaj byli, jeździli, spali kilka dni, sprawdzali to wszystko. Myśmy im przesyłali wydruki tych wcześniejszych napełni, które myśmy sami robili. Oni sobie również robili swoje własne pomiary, przejezdność ulic. Dużo nam pomogło tutaj MPK, które tak naprawdę przesyłało wydruki z autokomputerów, czasów przejazdów na niektórych liniach, tam gdzie to oczywiście było w tych autobusach, gdzie te autokomputery były możliwe. I wprowadziliśmy to. Oczywiście już w styczniu była konferencja prasowa, było poinformowane, że na stronach pojawiły się już nowe rozkłady jazdy, czyli miesiąc czasu przed wejściem były sygnały, że będą zmiany od tego i tego dnia i można ewentualnie sobie już przeglądać i swoje jakieś uwagi, czy to prywatne, czy nawet instytucje mogły zgłaszać. Tak naprawdę pod koniec stycznia dostawaliśmy już pierwsze uwagi, że coś tam jest inaczej i może być, może niedobrze będzie, może będzie źle, a zniknęła nam linia, która w miarę nas dowozi. Myśmy te uwagi wszystkie oczywiście notowali i już wtedy gromadziliśmy je, sortowaliśmy według zgłoszenia, według linii. I mieliśmy to materiał do na pewno pracy, która musiała być jakby drugim etapem. Tutaj ta firma powiedziała tak, my jak w innych miastach takie rzeczy robimy, to wprowadzamy to na zasadzie nawet trzech etapów. Pierwszy to jest ten szczał, który chcemy osiągnąć, potem robimy korekty, bo na pewno będą jakieś minutówki i tak się stało naprawdę i już 12 marca zostało wprowadzone te pierwsze korekty, które żeśmy zrobili, czyli na kilku liniach tych podstawowych, można powiedzieć, gdzie no, mieszkańcy czy pasażerowie, którzy dojeżdżali do pracy szczególnie, czy po pracy odjeżdżali z tych zakładów do tych naszych sypialni. Tutaj mieli problemy z minutówkami, nie zdążyli czasami na autobus albo przyjechali zbyt późno pod bramę, czy na zajezdnię autobusową do Mościc, więc te korekty zostały wprowadzone. I tu można powiedzieć o linii numer 9, o linii numer 0. Na linii numer 9 dodatkowo dodaliśmy ten kurs nocny, chociaż tak naprawdę on jest typowo nierentowny. Tam jedzie parę osób dosłownie, 2, 3, 5 osób czasami się może przez centrum trafić, ale no powiedzmy, jeżeli no jest to 22 z minutami się kończy, myślę, że mogliśmy tutaj ten utrzymać i to żeśmy wprowadzili, czyli dodaliśmy ten kurs już. Dodaliśmy kurs na linii numer 3, tam znowu mieszkańcy i gminy już Tarnów, czyli Biała, i wnioskowali to do pana wójta, który ma podpisaną umowę z panem prezydentem, porozumienie z panem prezydentem, że oni sobie te linie sami jakby modelują, bo płacą za to. Więc też żeśmy tam ten kurs dodali, bo jednak pracownicy nie mogli dojechać tam żadnym autobusem. Tam już nie ma żadnej komunikacji o tej porze, a miejska komunikacja jeździła.
A czy jakieś linie wrócą? Na przykład do nas zwróciła się grupa osób z ulicy Lwowskiej w sprawie linii numer 35 zlikwidowanej, która nie ma alternatywy.
Znaczy, są dwa takie tutaj podstawowe elementy teraz tego systemu nowego, gdzie zniknęły te linie. To na 35 faktycznie. No, to linia, którą Różnie o niej mówiono. Jedni mówili, że jest dobrą linią. No, łączy dosyć duże, powiedzmy, i skupiska, i teren duży. Natomiast tak naprawdę ta linia jest tak jakby donikąd. Jeżeli ona jeździ przez cały Tarnów, od ulicy Sadowej, przez Piaskową Aleję, Romanowicza, tutaj centrum miasta, szpital zahacza w obydwu kierunkach, Jana Pawła i jeszcze dalej, do Gemini Parku, tam gdzieś pod te tereny, to tak naprawdę tam ludzie się mogą w jakiś sposób przemieszczać, może odcinkami, bo komuś tam pasuje, ale nie ma takiego pasażera, żeby chyba jechał od końca do końca, bo to żaden cel jest podróży. I taka firma, która nam to zobaczyła, mówi, no to jest dziwna sprawa, żeby najdłuższa trasa jeździła przez jakieś centro osiedla i tak naprawdę pokrywała się w gruncie w 90% z innymi liniami. No i tutaj mogę się zgodzić z panem, że na jednym odcinku, czyli ulica Lwowska, może nie być połączona z Narutowicza bezpośrednio, bo tak naprawdę pośrednio to tam połączenia są, jest kilka. Myśmy to tłumaczyli tym ludziom. Jeżeli mieszkasz bliżej ulicy Starodąbrowskiej, to albo sobie podjeżdżasz jeden przystanek dziewiątką, albo sobie dochodzisz do ulicy Lwowskiej przy Goslara i wsiadasz w dwójkę, w dwunastkę, 41 i dojeżdżasz do Burku na przykład na Narutowicza. Spokojnie. Jeżeli mieszkasz bliżej ulicy Słonecznej, to albo podjeżdżasz sobie autobusem linii numer 9, który jest co 9, co 8 minut i wsiadasz w linię numer 1, która też dowiezie cię i to w takim podobnym czasie. A taka linia, która jeździła co półtorej godziny, 35, no to trzeba było już dokładnie wyjść na ten numer o tej godzinie. Także no są alternatywy. Na pewno jest to może troszkę mniej wygodne, prawda? Bo jednak tam jak ktoś chciał wyjść, szczególnie starsze osoby, wychodziły sobie na punktualnie, bo w pół do dziesiątej może jechał w stronę Burku autobus i ten autobus tam był wtedy. Z powrotem już nie ma problemów, bo akurat linia numer 9. To jest troszkę specyfika naszego miasta, że tą samą trasą tak naprawdę nie może jeździć dziewiątka, bo musi jechać Mickiewicza w jedną stronę, Bema w drugą stronę. Jeżeli by była ten kierunek pewnie dwukierunkowa tutaj Bema, no to by była prosta sprawa. Jedzie dziewiątka, podjeżdża pod Burek i w jedną i w drugim kierunku. No niestety nie jest tak u nas.
No tak, no kilka lat temu chyba za kadencji pana prezydenta Bienia była dokonana również korekta, no oczywiście nie w takiej skali, ale jednak korekta tutaj systemu zorganizowania komunikacji miejskiej i ja akurat byłem żywo zainteresowany tym, żeby piątka rzeczywiście została połączona z jakimiś innymi rejonami. Kilka takich linii zostało rzeczywiście wówczas skomunikowanych. Nie tylko ta 35, prawda, która łączyła rzeczywiście, łączy jakieś dwa być może po przeciwnych biegunach Tarnowa leżące dzielnice, ale wiele więcej. Wtedy sprzedawane to było jako właśnie ważny taki społecznie ruch w kierunku mieszkańców tych szczególnie jakichś na obrzeżach pozostawionych dzielnic Tarnowa, żeby je dobrze ze sobą komunikować i żeby tak naprawdę również powstawały jakieś takie więzy między społecznościami, powiedzmy Mości, Zakrzyża, Klikowej, a Zabłocia i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj rozumiem, że się od tego odchodzi i co więcej, w tamtym roku wprowadzona została podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej, a dzisiaj ta sytuacja uderza podwójnie w te osoby, które do tej pory na przykład mogły piątką z osiedla Krzyż dojechać do pracy, nie wiem, na ulicy Fabrycznej czy Przemysłowej. Dzisiaj muszą już łączyć dwa autobusy, żeby tam dotrzeć, na przykład gdzieś tam w godzinach porannych i płacą już nie 2,40, tylko 3,20. Czy to też stanowiło przedmiot jakiejś poważnej analizy w trakcie tych i czy na przykład można się spodziewać również w tym momencie powrotu na przykład do niektórych rozwiązań?
To znaczy się tak, na pewno stanowiły, ponieważ to był pomysł już tej firmy zewnętrznej, czyli jak stwierdzili, że są takie połączenia jakieś długie, na których może autobus się opóźniać wielce, bo na jednym krańcu miasta może zrobić opóźnienie, gdzie już mnie nadrobi na drugim, nim, to tutaj stwierdzili wyraźnie, że ten układ nie jest taki odporny na takie rzeczy i również nie jest skuteczny, żeby ci mieszkańcy w jakiś sposób wypełnili ten autobus, bo nie ma takich wielkich, czy może potoków, no tak, potoków pasażerskich, które właśnie przejeżdżają z jednego końca na drugi. U nas raczej komunikacja miejska, czy mieszkańcy, którzy korzystają, czy pasażerowie, którzy korzystają z komunikacji, to jest od zakresu, no powiedzmy, nie wiem, 20-30% wzwyż, to są takie przejazdy, które są z obrzeża do centrum. Czyli tak naprawdę tych przejazdów jest niewiele, takich długich jakichś. Ja pamiętam tą sytuację, no, kiedy linia numer 5...
nie może się zawężać tylko i wyłącznie do...
Tak,
do być może to nawet stanowi 70 czy 80% całej komunikacji, jeżeli chodzi o populację miasta Tarnowa, ale no, pozostaje jednak mimo wszystko grupa ludzi, którzy mieszkają na tych obrzeżach i potrzebują się czasami przedostać z jednego krańca na drugi i dzisiaj, nie wiem, muszą korzystać czasami z trzech linii.
To znaczy...
Często nie są w stanie się zmieścić w ciągu tej godziny za te 3,20 kupione u kierowcy.
Może taka sytuacja jest. Niemniej jednak na pewno nie zostawieni są mieszkańcy całkiem bez komunikacji, bo tutaj nie ma tak, że zamknęliśmy którąś dzielnicę i zlikwidowaliśmy im dojazdy. Nie ma tutaj takiej sytuacji. Nawet na tej linii 5, o której tutaj Pan wspomniał, no faktycznie, ona jest skrócona, ona kiedyś faktycznie była tylko do Szkotnika. Ja pamiętam, nawet nie wiem, czy to nie był nasz pomysł, żebyśmy ją dopełnili, bo ona była bardzo mało dopełniona. Tam mieliśmy straszną konkurencję, dużą konkurencję prywatnych przewoźników w stronę Lisiej Góry. Na Dąbrowę, do Jastrząbki, tam odjeżdżały ze Szkotnika właśnie te prywatne busy, właśnie w tym roku 2004, 2003, 2005 pewnie jeszcze. Tych przewoźników jest teraz trochę mniej, jednak trochę się wykruszyło tych ludzi. My już teraz mamy bilety bardzo konkurencyjne w stosunku do prywatnych przewoźników. Może na odcinkach trzech, czterech przystanków oni jeszcze zaniżają tą cenę, ale kiedyś to się jeździło za złotówkę gdzieś nawet do Piotrkowic i przewoźnicy się tłumaczyli, że on i tak na tym zarobia, bo on jedzie dalej jeszcze i tam sobie podwyższał cenę. Teraz już tych proporcji tak nie ma, takich dużych i autobusy są już znacznie bardziej napełnione. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, do ulicy Pszennej, no wtedy jeszcze, kiedy ja uruchamiałem tą linię, działał tam była tam szkoła. Była szkoła, która no, była dużą szkołą, rolnicza szkoła i tam dowoziliśmy naprawdę dużo uczniów. Tam było ciasno w autobusie 24. Myśmy musieli coś tam zrobić. Ja mówię, jeżeli mamy taki autobus, który jest niedopełniony, przedłużmy go może tam, może wtedy nam tutaj w jakiś sposób się to no, ekonomicznie bardziej będzie opłacało. Chwyciło to na 2-3 lata, dopóki szkoły nie zlikwidowano. W tej chwili tam nie ma tak dużo pasażerów. Jest może przedszkole niepubliczne, jest może internat sióstr zakonnych, ale nie zostawiamy tej dzielnicy tak całkiem. Została zwiększona ilość autobusów na linii numer 14. Jest tam niedaleko, można sobie na Zbytowską osiedle podejść. Jest również linia 224, jest również linia 239, trzeba na Krakowską zejść. No niestety, troszkę to będzie niewygodne, tak jak powiedziałem, ale nie zostawiliśmy tak całkiem tutaj bez komunikacji. Dodatkowo od strony Wojnicza jeździ masa prywatnych przewoźników, z którymi też nam trudno tutaj w jakiś sposób konkurować, ponieważ oni są bardzo często, czyli odjeżdżają co 5, 10, 15 minut i ktoś, kto naprawdę czeka na autobus i chce jechać, to teraz czas jest bardzo ważny i już niestety nie poczeka na nasz autobus, tylko wsiądzie tam. Ta piątka też tam była kilka razy dziennie, także to też nie był jakiś autobus, który jeździł co 15 minut. Także tu też musiał pasażer wyjść na konkretną godzinę.
Zwraca się uwagę też na to, że no ta restrukturyzacja, racjonalizacja doprowadziła też do sytuacji, w której przez kilka godzin, 4-5 czasami się zdarza, podobno takie rozmowy nasi użytkownicy toczą na przykład z kierowcami autobusów, że przez 4-5 godzin nie gaszą silnika, wyjeżdżając na kolejne linie lub obsługując właśnie, no już w tym momencie bardzo, w tym momencie zmasowany w sensie krótkiej przestrzeni czasu i niewielkiego taboru, który jest do dyspozycji MPK.
Znaczy na pewno to było jednym z zapisów w umowie, że ma to być przygotowane pod tym kątem, żeby wykorzystać maksymalnie tabor. To, że silnik jest może niewyłączany, to chyba nie przeszkadza, natomiast kierowca ma mieć odpowiednie przerwy i to było zachowane, czyli ten czas pracy kierowcy na odpoczynek, na śniadanie, to musi być zachowane. Oczywiście są pewne może problemy związane z tym, że po wystąpieniu jakichś korków na mieście czy jakichś przeszkód drogowych, ten kierowca może nawet jechać opóźniony i to się zdarza, widzimy już to teraz, zresztą MPK nam na bieżąco zgłasza. W tamtym tygodniu było przeze mnie zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczył prezesi MPK. Oczywiście również byli zaproszeni na to spotkanie i związki zawodowe kierowców MPK i kierowcy w ogóle byli, bo chętnie chciałem usłyszeć, na których liniach konkretnie, na których liniach, o której godzinie, czy to może przez cały dzień, czy ewentualnie w niektórych porach dnia, gdzie są opóźnienia, gdzie kierowca ma jakiś problem. Była również zaproszona firma, która przygotowała optymalizację, czyli ludzie z Wrocławia przyjechali. To spotkanie było takie szerokie i dosyć długie. Myśmy wnioski wszystkie zapisali, czyli wszystkie uwagi, wnioski były zapisane. Firma również dostała. Dostała również firma wytyczne, że ma poprawić ten układ w stosunku do kilku linii, których widzimy, że jest jakiś problem. I tu już bardziej patrzymy nawet od strony kierowcy chyba, niż nawet pasażera. Bo szczerze mówiąc, już nie ma dużo uwag, chociaż są przede wszystkim już teraz uwagi na opóźnienia w niektórych kursach. I to chcemy wyeliminować i to będzie teraz już przerabiane przez tą firmę. My to mamy teraz dostać od nich do końca marca, przesłać to do MPK, żeby się zapoznali kierownicy, którzy przygotowują te kursówki. Może związki zawodowe kierowców niech sobie to zobaczą. Ja mam dostać odpowiedź zwrotną od MPK, że będzie to do przyjęcia, jest to spokojnie do zrealizowania, żeby tego później nie było. I myślę, że będziemy to wprowadzać jak najszybciej, jak już to będzie skonsultowane.
A czy jeszcze wracając do tego tematu, większych kosztów, które ponoszą niektórzy z mieszkańców, wsiadali w jeden autobus i mogli za 2,40 w zasadzie całe miasto przejechać. Czy jest w takim razie w ramach tej korekty, tych zmian w lutym wprowadzonych w Tarnowie, przewidywana również jakaś korekta, jeżeli chodzi o na przykład ten bilet za 3,20, prawda? Czy zmniejszenie tej kwoty, czy też ewentualnie wypracowanie jakiegoś innego modelu, który kompensowałby te ubytki w kieszeniach po prostu mieszkańców.
Jest taki pomysł, żeby wprowadzić tak zwany bilet hybrydowy. Tak to się nazywa teraz ładnie, czyli powiedzmy na jedną linię to by był ta sama cena, co na przykład na 30 minut. Czyli w jakiś sposób pewnie można przejechać całą trasę jednej linii, która będzie przekraczała 30 minut, a jednocześnie będzie można skorzystać jakby z przesiadki w ciągu już 30 minut, czyli od pierwszego skasowania na następne linie, czy linię jedną, czy dwie nawet, jeżeli ktoś by się wyrobił. Myślę, że nasze miasto jest miastem dość niewielkim, jeżeli chodzi o skumulowane jest tak jakby i te przestrzenie nie są takie duże i myślę, że przez 30 minut to można skorzystać nawet z trzech linii, tak patrząc, jeżeli ktoś się gdzieś tutaj chce przesiąść. Także jest taka propozycja, myśl, Na pewno będziemy to teraz analizować, jeżeli chodzi o stopień wpływów, czy to się nie odbije na wpływach tegorocznych, bo tak naprawdę myśmy to w budżecie takiego czegoś, takiego powiedzmy tworu biletu nie przyjmowali. Przyjmowaliśmy również, że będziemy musieli podnosić ceny biletów, chociaż już z tego co widzimy, ta cena 3,20 za godzinę to jest cena jakaś taka minimalna w ogóle w Polsce. Bilety godzinne już dochodzi do 4 zł w innych miastach. No jest to związane z tym, że ciągle rosną ceny usług. Niestety paliwo zamiast spadać w tej chwili, bo mówili, że będzie spadać, no wzrasta i będzie wzrastać z tego co mówię. Także tutaj chyba przekroczy już niedługo tą magiczną cyfrę 6 zł. Także no, nie jest powiedziane, że może się nawet liczyć z tym, że kiedyś może być nawet podwyżka tych cen biletów. Niemniej jednak no, o tym się na razie jeszcze nie mówi i tak jak powiedziałem, będziemy się zastanawiać nad tym biletem. Ciekawe rozwiązanie, jest to wprowadzone w tamtym roku w Krakowie, pod koniec chyba roku. Podobno cieszy się dobrym zdaniem i popularnością ten bilet. Nie wiem, czy jeszcze w którymś mieście jest, słyszałem, że we Wrocławiu. Także pierwsze rozeznania takie robimy i może akurat to wprowadzimy na sesję. Pan prezydent będzie chciał to wprowadzić, żebyśmy taki bilet mieli również.
Kończąc i reasumując, jakie korzyści na dzisiaj przyniosły te zmiany, jeżeli chodzi o na przykład obciążenie taboru? Ile mniej autobusów jest wykorzystywanych do przewozu mieszkańców po terenie Tarnowa niż miało to miejsce przed 13 lutego?
Tutaj pewnie bliższe informacje by były udzielone przez MPK, ponieważ my tak naprawdę nigdy nie wnikamy w to, jak sobie układają przejazdy autobusami. Ja wiem, że autobusy są różne. Są autobusy, które są autobusami gazowymi i trzeba je na przykład dopełniać w ciągu dnia, bo nie mogą przejechać całej trasy, więc muszą być odpowiednio ustawione albo do krótszej trasy. Więcej kilometrów jest na jednej linii, mniej na drugiej. Więc my tutaj nie wydzielamy jakby ilości autobusów, którą chcemy. My tam pokazujemy, że minimalnie przewoźnik powinien mieć na przykład 76 autobusów, a że ma na przykład 90, to on sobie tam rotuje te autobusy. Z tego co myśmy w ogóle w założeniach było, że około do 10% taboru mniej i do 10% automatycznie też i pracowników mniej. Myślę, że to się chyba w tym optymalizacji udało zrobić, niemniej jednak poprzez to, że wprowadzamy zmiany, korekty i będziemy jeszcze je wprowadzać, prawdopodobnie tu możemy mieć za mało tych autobusów i trzeba będzie dostosować jeszcze jeden czy dwa autobusy więcej. Wiemy, że są też sygnały, że w niektórych godzinach, na przykład na dziewiątce, jest teraz przepełnienie. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że autobusy za rzadko jadą, czy ewentualnie tym, że no, akurat się tak ułożyły lekcje szkolne.
W wielu miejscach jest też, są wykorzystywane autobusy o mniejszych gabarytach.
Prawda? Może tu trzeba zmienić tylko typ pojazdu, prawda? I już wtedy będzie dobrze. Także no, trudno tutaj jeszcze rozstrzygać tak naprawdę, czym to się zakończy, bo tak naprawdę ta optymalizacja jeszcze się nie zakończyła. Jak panu wspominałem, było spotkanie i teraz pracujemy nadal. Także to nie jest zakończone. W umowie jest też powiedziane.
Kiedy można się spodziewać kolejnego ruchu i jakich linii?
Ja myślę, że w maju najpóźniej. Najpóźniej w maju, ponieważ mamy sygnały niepokojące na co najmniej dwóch liniach, które chcemy poprawić. To jest linia numer 33 i linia numer 14. Tam są największe opóźnienia. 33 jeszcze jest tutaj inna kwestia tak zwanego przejazdu przez osiedle Legionów. Kwestia podjazdu na pętlę autobusową na Wojska Polskiego, że tam pasażerowie chcieliby, żeby ten autobus jednak podjeżdżał. To się wiąże z jakby zmianą trasy albo z robieniem jakby dodatkowych kursów na pętle, więc tutaj pytania zadaliśmy już do rad osiedli, takie pisma dotarły pewnie już do tych, chcemy od nich uzyskać jakieś zwrotne informacje. No i pewnie to będzie też jakby do tego wrzucone, żeby tutaj już za jednym zamachem zrobić powiedzmy te korekty takie, żeby nie trzeba było znowu poprawiać. Chociaż nie wprowadzaliśmy optymalizacji w tamtym roku, a bardzo często żeśmy jakieś zmiany robili, czy to ze względu na PKP, bo pociągi się zmieniły. My musimy tutaj dynamicznie reagować na takie rzeczy.
Dziękuję bardzo.